Siema. Dzisiaj pogadamy o wystawie Tylko dla kobiet, która wzburzyła mężczyznę. Przeanalizujemy, w jaki sposób nie rozjebać sobie wzroku, postaramy się zgłębić tajemnicę starzenia się ciała, po to, by na końcu dowiedzieć się, czy warto było poświęcić 8 godzin na obejrzenie problemu trzech ciał. Zapraszam na drugi epizod, tak mi się wydaje. Dzisiaj zaczniemy od kącika nauki języka angielskiego. W zasadzie moich spostrzeżeń co do samego posługiwania się nim. Uczyłem się angielskiego całe życie, zacząłem już w przedszkolu, co pozwoliło mi znacząco wyprzedzić większość swoich rówieśników na już etapie szkolnym. Lekcje angielskiego nie były więc dla mnie problematyczne, chociaż nigdy nie uczyłem się tego języka tak zwyczajnie. Na początku dodatkowe lekcje dawała mi ciocia, która zrobiła świetną robotę nie w tym, żeby mnie języka nauczyć, a w tym, żebym tym językiem nauczył się posługiwać. Znam nazwy czasów, ale w większości nie potrafię nawet uargumentować, dlaczego konkretnego używam, a częściej niż rzadziej zdarzało mi się używać ich poprawnie, bo po prostu czułem, że dany czas jest w tym miejscu właściwy. Przez to nie miałem szans na olimpiadach, ale nie za bardzo mi na tym zależało. Nigdy nie potrzebowałem potwierdzenia albo dokumentu, który udowodni komuś, że Michał Liczbik, Lot 24, to opanował język angielski na literką B czy C. Zawsze zastanawiałem się, w którym miejscu przestanę sobie radzić i nie zrozumcie mnie źle. W posługiwaniu się językiem bardzo ciężko jest osiągnąć poziom, w którym wszystko się rozumie i sam wiem, jak dużo mi do tego brakuje, jednak dla mnie umiejętność posługiwania się językiem to umiejętność powiedzenia: nie mam zielonego pojęcia, o co ci chodzi, powtórz proszę tak, żebym zrozumiał. W przypadku rozmowy spoko. Problem potrafi pojawić się, kiedy zainteresujemy się treściami nie do końca dla nas przeznaczonymi, na przykład gazetą. Nie jest tajemnicą, że tytuły w czasopismach są pisane w sposób zrozumiały dla native'ów, jednak dla osoby uczącej się jest to dodatkowy, osobny element, który musi opanować, jeśli chce czuć się swobodnie, przeglądając na przykład New York Timesa. W trakcie czytania właśnie tej gazety, albo raczej nędznej próby zrozumienia większości napisanych tam tekstów, spotkałem się z zupełnie innym językiem angielskim niż dotychczas. Ilość zdań, których poszczególne słowa mogę rozumieć, jednak cała sentencja nie ma dla mnie sensu, jest zatrważająca, jednak nie sprawi to, że się poddam. Wręcz przeciwnie, ze zdwojonym skupieniem staram się tłumaczyć nieznane mi sformułowania i wprowadzać je do swojej myślodziewni. Dopisek redakcji, nawiązanie do Harry'ego Pottera, w którym myślodziewnia jest miejscem, w którym mamy możliwość spojrzenia z innej strony na przeżyte wspomnienia. Słowo, które ostatnio w ten sposób poznałem i które staram się zacząć stosować, to słowo albeit, które znaczy nic innego jak aczkolwiek i może być traktowane wymiennie z though, although czy as. Przykładem użycia go w zdaniu może być: Australian Museum of New and Old Art is known from their controversial exhibitions, albeit not everyone has to like it. Czyli Australijskie Muzeum Nowej i Dawnej Sztuki jest znane ze swoich kontrowersyjnych wystaw, chociaż nie każdemu musi się to podobać. Ostatnio otwarto w nim wystawę, na którą wstęp mają tylko kobiety. Dodać trzeba, że w muzeum znajduje się wiele wystaw i w cenie biletu możemy je wszystkie zwiedzić. Wszystkie oprócz tej, cudzysłów palcami, dyskryminującej mężczyzn. Na co pewien mężczyzna zdecydował się obrazić i zgłosić tą jawną dyskryminację w sądzie. Nie dziwię się, być może ten mężczyzna nie definiuje się jako mężczyzna, ale dobra, o czym właściwie jest ta sztuka i dlaczego wstęp na jej wystawę mają tylko kobiety? The Ladies' Lounge, czyli w wolnym tłumaczeniu kobiecy salonik, jest miejscem, w którym kobiety mogą poczuć się swobodnie i być w swoim gronie. Sama sztuka ma poruszać temat wykluczenia właśnie ze względu na płeć. Mrs. Cashel, żona dyrektora muzeum, podczas rozprawy sądowej pojawiła się w otoczeniu 25 kobiet, wszystkimi ubranymi w granatowe garnitury z białymi perłami zdobiącymi ich szyję. Mrs. Cashel na zarzut dyskryminacji ze względu na płeć stwierdziła, że jak najbardziej do takiej dyskryminacji doszło. Była ona jednak elementem wystawy, która pozwoliła mężczyźnie na jej doświadczenie, jednak w bardziej bezpośredni sposób. Mężczyzna po wyjaśnieniach kobiet wycofał zarzuty. Sztuka potrafi być dziwna, skomplikowana i w zasadzie kompletnie niezrozumiała. Sztukę łatwo też jest bronić, po prostu tworzymy mitologię do tego, co się stworzyło i bam. Często zadaję sobie pytanie, czy to, co doświadczam, naprawdę jest sztuką, bo tym samym można określić naprawdę wszystko, jeśli ktoś jest na tyle ogarnięty, żeby jakoś swoje dzieło obronić. Może w tym właśnie nasza rola, by ocenić, czy ktoś robi to szczerze. Szczery też okazał się Buckingham Palace, który zdecydowanie zaczął rozumieć, jak działają media i ukrócił teorie spiskowe dotyczące choroby księżnej Kate. Po prostu powiedzieli otwarcie o prawdzie, że księżna ma rata. Zresztą ostatnio też pojawiły się zdjęcia rzeczonej Kate z okazji Dnia Matki. Miały być one retuszowane przez samą zainteresowaną, co przyznam jest mocno odważne z perspektywy takiego miejsca jak Pałac Królewski i jednak bardzo imponujące. Bo wiecie, no jedynym zajęciem rodziny królewskiej to w zasadzie wyglądać i no, komunikować w jakiś sposób z mediami. Dziwi więc trochę publikowanie no, w taki sposób nieprofesjonalnie wyretuszowanego zdjęcia, no chociaż olbrzymi szacunek do księżnej Kate, która mimo, że nic nie musi, to jednak ewidentnie próbuje korzystać ze swojej pozycji, no i w jakiś sposób się po prostu rozwijać. Jednak jeśli jest się bogatym człowiekiem, to nie każdemu może przyjść do głowy, żeby uczyć się dla samej frajdy uczenia się i poznawania po prostu czegoś nowego. Na pewno nie będzie dla was czymś nowym fakt, że na zaćmienie nie powinniśmy patrzeć gołym okiem. No i nie wiem, ile razy w życiu widzieliście zaćmienie, no i z jakiej formy protekcji korzystaliście, ale mnie zawsze kusiło, żeby tak, wiecie, chyc, zerknąć i schować się znowu za szkieł. Trafiłem jednak na artykuł, który sprawił, że jak będę kiedyś oglądał zaćmienie, to na pewno nie będę miał ochoty zerkać na nie bez żadnej ochrony. Patrzenie się wprost na słońce podczas zaćmienia po prostu wypali wam siatkówkę i oczywiście efekt niekoniecznie będzie trwały przez długi czas, ale męczenie się z czarnymi plankami na oku przez pół roku nie brzmi jak najprzyjemniejsze doświadczenie. Na końcu artykułu na ten temat, który czytałem, notabene we wspominanym wcześniej Timesie, zacytowano lekarza, bardzo wysoko ocenianego nowojorskiego okulistę. Cytat w wolnym tłumaczeniu brzmi tak. Nie patrzcie na nie niezależnie, czy macie okulary, czy nie. Nie pozwolę członkom swojej rodziny patrzeć na zaćmienie. Jestem doktorem, dlatego mówię to, co mówię. No, z pewnością sporo się naoglądał i jeśli rzeczywiście nie korzystamy z certyfikowanych okularów, to możemy narobić sobie problemów, ale no musi być całkiem chujowym ojcem, jeśli nie pozwoliłby w bezpieczny sposób spojrzeć na zaćmienie swoim dzieciom. W ten płynny sposób przechodzimy do serialu, który dla dzieci zdecydowanie nie jest. Mowa oczywiście o Problemie Trzech Ciał. Na początku chciałbym wspomnieć, że jest to serial na podstawie książki. Jak wierną jest adaptacją, nie wiem, jednak zdarzyło mi się zobaczyć niepochlebne nagłówki, które każą sugerować, że serial mógł wypaść gorzej od swojego papierowego pierwowzoru. Ja jednak, jako że książki nie czytałem, chociaż po serialu z pewnością to nadrobię, będę mówił o swoich przeżyciach tylko i wyłącznie z kontekstu serialu. Jednak jeśli jesteście w takiej sytuacji jak ja, to polecam wam nie oglądać nic na ten temat, nie słuchać i bezspoilerowo przejść przez ten serial, bo uważam, że warto. Jeśli jednak zostaniecie ze mną dalej, to uprzedzam, że będę mówił o wszystkim i nie będę się ograniczał. Podstawą serialu jest ciekawe, chociaż dość powolne wprowadzenie, bo przez pierwsze 2-3 odcinki w zasadzie brodzimy we mgle. Poznajemy szczątkową historię z chińskiego obozu pracy, gdzie skrzywdzona przez autorytarny ustrój fizyczka na zlecenie wojska stara się uzyskać kontakt z obcymi. Udało się. Dostała odpowiedź. Nie odpowiadajcie. Jestem pacyfistą. Jeśli odpowiecie i wiadomość przechwyci ktoś inny, to przylecimy was podbić. No więc co w takiej sytuacji robi fizyczka, która nie widzi szansy w dalszym rozwoju ludzkości i odpowiada, że w sumie to spoko, wpadajcie, my jesteśmy debilami i nie poradzimy sobie, więc może chociaż nas naprawicie. To są informacje, które otrzymujemy znacznie później w serialu, ponieważ większa część czasu ekranowego na początku poświęcona jest współczesności. Akcja dzieje się w dokładnie 2024 roku, w którym nieprawdopodobne anomalie w odkryciach naukowców mają powodować serię samobójstw popełnianych przez samych zainteresowanych. Przez pierwsze odcinki więc mamy okazję powoli odkrywać historię, która wiele obiecuje i prawdopodobnie ze sprawą książkowego pierwowzoru dowozi. Może więc być tak, że serial jest dobry z powodu właśnie historii, którą opowiada. Znajdą się w nim oczywiście różne niedociągnięcia, czy to w samej historii, czy w tym, jaki serial jest nakręcony, ale dla mnie zrobił to, co miał. Pozwolił mi poznać bohaterów, zżyć się z nimi. No i dodatkowo, jak kończyłem oglądać i szedłem spać, nie pozwalał mi zapomnieć o buzujących emocjach i musiałem sobie naprawdę usilnie przypominać, że to nie nas najedzie obca cywilizacja. No ale właśnie, opowiedzmy trochę o tej obcej rasie. Santi, bo takich nazwaliśmy jako ludzkość, będą dopiero na Ziemi za 400 lat. są niebywale zaawansowani i zdecydowali się przedstawić nam w taki trochę dziwny sposób. Mianowicie wielu fizyków, czy osób, które na to z jakiegoś powodu zasłużyły, nagle otrzymywało gogle VR. Tylko nie takie zwyczajne. Gogle wyglądały jak mokry sen Marka Zuckerberga. Były całe ze złota, bez żadnego okablowania, a poziom realizmu był tak niewiarygodny, że ciężko było sobie z tym na początku poradzić. Mamy więc ten VR i w nim grę. Ta gra jest w zasadzie grą logiczną, czy też może zagadką, ponieważ zadanie, które przed nami stoi, no raczej nie wymaga od nas machania mieczem, chociaż oczywiście to też może się gdzieś tam zdarzyć. Zadanie jest proste. Jesteśmy na świecie, w którym przez bliżej nieokreślony czas jest porządek, nic się nie dzieje, cywilizacja może kwitnąć bez problemu. Jednakże w pewnym momencie ten porządek się kończy, nadchodzi chaos i tak naprawdę zagłada tej cywilizacji. Rozwiązaniem zagadki jest tytułowy problem trzech ciał, czyli układ składający się z trzech słońc, pomiędzy którymi krąży planeta, na której jest jakaś cywilizacja. Ziemia, nazywajmy ją tak dla ułatwienia, krąży więc po orbicie Słońca, jednakże w momencie, kiedy nachodzi na orbitę drugiego Słońca, no to przeskakuje na nią i to powoduje wiele nieprzewidzianych zagrożeń, z którymi dana cywilizacja musi sobie poradzić. Jest to problem nierozwiązywalny, jednakże on wskazuje jasno, z jakimi problemami Santi mierzyło się, jeżeli chodzi o rozwój swojej cywilizacji. W związku z ilością słońc, które posiadają w swoim układzie, mieli więc dużo, dużo więcej problemów niż my kiedykolwiek powinniśmy z naszymi drobnymi tak naprawdę w porównaniu katastrofami w stylu tsunami czy trzęsienia ziemi. Daje więc to ludziom pewną nadzieję. Możemy wygrać z Santi, ponieważ będą dopiero za 400 lat. Zdążymy nadrobić całą technologię i po prostu rozniesiemy ich w pył. Santi jednak też to wiedzą. I dlatego nie chcą za bardzo nam na to pozwolić i decydują się dość drastycznie zaingerować w rozwój nauki. Ważne jest tutaj to, że Santi dysponuje pewną bardzo istotną technologią. Nad technikaliami nie będę się tutaj rozwodził, chociaż są one bardzo przystępnie wyjaśnione w serialu, chociaż szczerze powiedziawszy nie mam pojęcia, czy coś takiego może istnieć, czy mogłoby działać. Aczkolwiek Santi stworzyło dwie pary protonów, czyli niezwykle małych cząsteczek, które wysłali na Ziemię. Wysłali na Ziemię jednak po jednej cząsteczce z każdej pary. Druga została u nich. Możemy więc powiedzieć, że stworzyli oni takie... Możemy więc powiedzieć, że stworzyli oni pewnym rodzaju portal, który na bieżąco transmituje im wideo i dźwięk z Ziemi. Dzięki temu, że są to niezauważalne gołym okiem cząsteczki, mogą one przelatywać przez całą Ziemię i tak naprawdę informować obcą cywilizację o dosłownie każdym słowie, które na niej zostało wypowiedziane. Dodatkowo, wiedząc co się dzieje, wiedząc jakie osoby odpowiadają za nasz rozwój, jakie osoby są wybitnymi naukowcami danych czasów, Santi zdecydowało się troszeczkę namieszać i dało im pewne ultimatum. Naukowcy bowiem zaczynali widzieć licznik przed oczami, który no nieubieganie zbliżał się do zera. Kiedy licznik wybił zero, oczywiście następowała nasza śmierć. Jednakże dało się też w inny sposób ten licznik powstrzymać. Należało przestać rozwijać daną dziedzinę nauki, którą od jakiegoś czasu się rozwija. Czyli powiedzmy, jesteśmy noblistami, mamy świetny pomysł na zaawansowaną technologię, która popchnie nas dziesiątki lat do przodu. No to albo się zabijemy, albo zabiją nas, albo przestaniemy nad nią pracować i ją jakkolwiek rozwijać. Przez cały więc serial mamy taką atmosferę, że w zasadzie Sand jest niepokonany. Nie wiemy jak z tym walczyć, wiedzą oni wszystko. Nie jesteśmy w stanie tak naprawdę niczego przed nimi ukryć. No, chyba że to coś dzieje się w naszej głowie. Sandy bowiem nie potrafią czytać w myślach i nie, to nie znaczy, że my jako ludzkość nagle wynajdziemy sposób na to, żeby samemu rozmawiać w myślach. Aczkolwiek możemy sprawić, że Santi zaczną się troszeczkę stresować, bo powiedzmy, że wybierzemy sobie trzy osoby. Trzy losowe osoby z Ziemi i na forum ONZ-u powiemy, że są to osoby, które będą w ciszy w swojej głowie opracowywać plan wygrania z obcymi. Tutaj poruszamy dodatkowo kwestię tego, czy ONZ może wybrać po prostu taką osobę i nie pytać się jej o zdanie, ponieważ tak naprawdę ogłoszenie takiej informacji, że ktoś stał się właśnie w patrującym w ścianę, bo takich nazywano, wystarczało, żeby Santi no, cały czas chciało mieć na nich oko i próbowało oczywiście zabić. W serialu pojawia się również wątek zwolenników Santi, no bo wiecie, w momencie, kiedy coś takiego wyjdzie na jaw, no praktycznie ze stuprocentową pewnością można powiedzieć, że pojawią się jacyś wyznawcy danej religii czy danego bytu, który w jakiś sposób może nam nieść ocalenie. W zasadzie taka cywilizacja, sprowadzenie takiej cywilizacji na Ziemię może być traktowane niczym sprowadzenie na Ziemię Boga i to serial tutaj troszeczkę nieumiejętnie podejmuje, bo jestem pewien, że w książce jest to dużo lepiej opisane i dużo więcej przemyśleń może mi zostawić, dlatego pozwolę sobie o tym temacie za wiele nie mówić, no bo obca cywilizacja, która jest dużo bardziej zaawansowana od nas i planuje nas wybawić, albo przynajmniej mówi, że planuje nas wybawić, a traktuje nas jak insekty. Ciężko powiedzieć, czy spełnia to jakąś definicję Boga, ale pewnym jest, że obca cywilizacja, która chciałaby nas wyzwolić, znalazłaby na pewno kupę zwolenników. Próbujemy też zobaczyć, w jaki sposób świat zareaguje na nadchodzące zagrożenie, w jaki sposób rządy państw zaczną współpracować, czy też nie, żeby walczyć przeciwko wspólnemu wrogowi, który zresztą pojawi się za 400 lat, więc tak naprawdę łatwo jest popaść w taki denializm, jak w przypadku katastrofy klimatycznej, że skoro to nadejdzie gdzieś tam kiedyś, no to w sumie mnie to nie do końca musi interesować. Był jeszcze jeden wątek, który wydał się dla mnie wartościowy. Nazwałem go wątkiem oppenheimerowskim, ponieważ polegał on na tym właśnie zagadnieniu tworzenia czegoś, co ostatecznie może okazać się bronią i spowodować może zakłady ludzkości. Możemy zobaczyć, w jaki sposób inna postać niż Oppenheimer może zachować się w sytuacji, kiedy zobaczy, że ich ciało jest wykorzystywane zupełnie nie tak, jak było to wcześniej planowane. Nie tylko Problem Trzech Ciał obejrzałem w tym tygodniu, udało mi się również znaleźć czas na obejrzenie serialu Signal, który jest niemiecką produkcją, również wypuszczoną na Netflixie, a wspominam o niej w zasadzie dlatego, że w obu serialach była bardzo podobna scena. Mianowicie w serialu Sygnał mieliśmy scenę kobiety, która w przestrzeni kosmicznej słuchała pustki pod kosmosu, dźwięków kosmosu, słuchając, wyszukując z niczego sygnału jakiejś obcej cywilizacji. I tutaj mieliśmy podobną scenę, jednak działa się ona na Ziemi, ale również polegała na słuchaniu tak naprawdę dźwięków kosmosu w celu usłyszenia jakiegoś sygnału i bardzo mi się spodobały te sceny, jakby zestawione obok siebie, naprawdę robią fenomenalny klimat i w piękny sposób tworzą taką okładkę obu tych seriali. Historia w Signal też stara się budować napięcie i od początku niewiele mówi nam wprost. Cała rzecz ostatecznie również sprowadza się do kontaktu z obcymi, jednak w przeciwieństwie do Problemu Trzech Ciał, chęć komunikacji z nami nastąpiła od obcych, co pozwala sugerować, że będą mieli one dobre zamiary. No bo dlaczego bardziej zaawansowana cywilizacja miałaby się z nami kontaktować, jeżeli chciałaby nas po prostu zniszczyć? W tym serialu jednak zawiedliśmy my jako ludzie, bo stanąwszy przed podjęciem decyzji w sprawie obcych, no zdecydowaliśmy się ich zestrzelić i zajęło nam to rekordowe kilka minut. Fabularnie nie powiem tutaj więcej, żeby nie psuć potencjalnej zabawy i mimo niższej wartości produkcyjnej od Problemu Trzech Ciał, to zadaję pytania, na które również nie ma prostych odpowiedzi, i myślę, że jeżeli macie wykupić dostęp do Netflixa na miesiąc, to obok tego pierwszego tytułu warto obejrzeć również ten drugi. Nie ze względu na to, że jest to niesamowity serial, ale ze względu na to, że jeżeli historia w pierwszym wam się spodobała, to tutaj możemy spojrzeć na troszeczkę inną perspektywę. Dużo dzisiaj rozmawialiśmy o przyszłości, ale no tym właśnie skutkuje poświęcenie prawie całego wolnego czasu na obejrzenie dwóch seriali science fiction. Dajcie znać w komentarzu, czy który z nich już widzieliście i z jakimi przemyśleniami zostaliście po seansie. Nawet jeśli oglądaliście coś innego, co skłoniło was ostatnio do jakiejś refleksji, też dajcie o tym znać, może rzucę okiem. Trzymajcie się i do usłyszenia.